Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj będziemy mówili o Andrzeju Poczobucie, który po raz czwarty obchodził swoje urodziny za kratami białoruskiego więzienia. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Aleksander Łukaszenko nadal wspiera rosyjską agresję na Ukrainie.
Może zakończyć tak, jak zakończyło wiele innych władców na przestrzeni postradzieckiej.
Rośnie napięcie na granicy polsko-białoruskiej.
Służby białoruskie są zaangażowane od samego początku w proceder nielegalnego przekraczania granicy naszego państwa.
Anna Błaszczak-Banasiak z Amnesty International Polska o niełatwej sytuacji Andrzeja Poczobuta.
Jest to po prostu próba złamania bohatera, który do tej pory złamać się nie dał.
Na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Andrzej Poczobut skończył 51 lat. To już czwarte urodziny, które działacz Związku Polaków spędził za kratami białoruskiego więzienia. Łukaszenkowskie władze pozbawili naszego rodaka wolności tylko za to, że dbał o polskie miejsce pamięci na Białorusi, promował polskie tradycje i historię oraz bronił praw polskiej mniejszości. Dziennikarz został zatrzymany 25 marca 2021 roku. Dopiero w lutym 2023 roku Sąd Obwodowy w Grodnie uznał go za winnego popełnienia przestępstw z dwóch artykułów kodeksu karnego – wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego Białorusi i rozniecanie wrogości na tle narodowościowym. Obecnie Polak znajduje się w jednym z najcięższych zakładów penitencjarnych na Białorusi – Nowopołockiej Kolonii Karnej. Tam jest dodatkowo torturowany. Przez cały czas jest przetrzymywany w odizolowanej celi, nie dostaje leków i rzeczy oraz paczek i listów. Nawet najbliższa rodzina prawie nie ma z nim kontaktu. Andrzeja Poczobuta utrzymują w nieludzkich warunkach, mówi białoruski politolog niezależny Piotr Rutkowski.
Takie okrutne traktowanie pana Poczobuta związane jest z dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz, podobna jak w przypadku wszystkich innych aktywistów czy polityków opozycyjnych, znaczy no, rzucanie wyzwania dla reżimu. No a druga rzecz to no, bycie Polakiem, pracowanie na rzecz Polski, bo reżim, w szczególności Łukaszenka, no, ma taki szczególny fiks na punkcie Polaków, polskości jeszcze od czasów dawnych, więc tutaj takie podwójne uwarunkowanie, które przyczynia się do tego, że w sposób szczególnie okrutny jest traktowany przez reżim.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjął w Warszawie prezesa Związku Polaków na Białorusi Anżelikę Borys oraz wiceprezesa Marka Zaniewskiego. Podczas swojej wizyty liderka polskiej mniejszości w kraju poinformowała o spotkaniu z osadzonym Andrzejem Poczobutem, do którego doszło za zgodą Aleksandra Łukaszenki. Przypomnijmy, że polskie władze przez cały czas domagają się uwolnienia dziennikarza. Jednak, jak nieraz informowali przedstawiciele rządu, rozmowy z Mińskiem są bardzo skomplikowane. Nadal trwa wojna na Ukrainie. Armia Putina nieustannie niszczy infrastrukturę broniącego się państwa, przede wszystkim energetyczną. Także w ostatnim czasie coraz więcej rosyjskich dronów i pocisków rakietowych trafia w wyznaczony cel. Najczęściej są to obiekty cywilne. Związane jest to głównie ze zwłoką zachodniej pomocy. Instytut Badań nad Wojną zapowiada wzmożone działania ofensywne rosyjskiej armii. Eksperci również podkreślają, że nowa rosyjska ofensywa może osiągnąć znacznych sukcesów bez pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Jednak broniący się naród kontynuuje walczyć o niepodległość. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosja straciła już ponad 455 tysięcy swoich żołnierzy. Agresor jest w dalszym ciągu wspierany przez władze w Mińsku. Terytorium Białorusi całkiem znajduje się w rozporządzeniu rosyjskiego wojska. Kreml także umieścił na Białorusi broń atomową, a jednostki wojskowe na jeźdźcy cały czas są obecne w kraju. Wsparcie agresji przeciwko Ukrainie jest dla Łukaszenki jedynym sposobem utrzymania się u władzy, uważa prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zerembiuk.
Był zmuszony przez Putina udostępnić terytorium Białorusi. No i teraz musi też okazywać lojalność wobec Rosji, inaczej może zakończyć tak, jak zakończyło wiele innych władców na przestrzeni postradzieckiej, czyli może przestać być tym władcem Białorusi. I bardzo tego się obawia.
Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku na Białorusi nieustannie trwają manewry wojskowe. Wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia odbywają się m.in. na poligonach przy granicy z Polską, a Aleksander Łukaszenko zapowiada przygotowania do wojny z Zachodem. Liczba prób nielegalnego przedarcia się do Polski z terytorium Białorusi znów rośnie. Wskazują na to dane Straży Granicznej. W kwietniu bieżącego roku odnotowano już 3,5 tysiąca takich prób, a od początku roku ponad 6 tysięcy. Oprócz tego na odcinku granicy państwowej ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej w ciągu ostatnich 4 miesięcy zatrzymano około 90 pomocników i organizatorów nielegalnego ruchu migracyjnego. Cudzoziemcy często stosują agresywne metody, by dostać się do Polski. Niedawno polscy funkcjonariusze i żołnierze odparli próbę nielegalnego przekraczania granicy przez grupę migrantów składającą się z ponad 220 osób. Cudzoziemcy byli bardzo agresywni. Rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku patroli Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę do państw Unii Europejskiej. To właśnie strona białoruska jest odpowiedzialna za nielegalny ruch migracyjny. Łukaszenkowskie służby całkiem koordynują działania nielegalnych migrantów. twierdzi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz.
Służby białoruskie są zaangażowane od samego początku w proceder nielegalnego przekraczania granicy naszego państwa. Mamy do czynienia z wojną hybrydową. Cudzoziemcy nie dość, że przebywają w rejonie, który jest dostępny tylko dla służb granicznych białoruskich odpowiedzialnych za ochronę, to jeszcze dostarczają im odpowiednie narzędzia i wskazują miejsca po to, by pokonać tą zaporę, tak by pokonać granicę i dostać się dalej na zachód Europy.
W 2022 roku na granicy z Białorusią została zbudowana stalowa zapora. Biegnie wzdłuż 186 km granicy, a jej wysokość wynosi 5,5 metra. Uzupełnieniem fizycznej bariery są kamery i czujniki, tworzące barierę elektroniczną na odcinku 206 km. Polski rząd w swojej kolejności zapowiada kolejne uszczelnienia granicy polsko-białoruskiej. W Białymstoku odbędzie się kolejna akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem. Działacz Związku Polaków na Białorusi znajduje się w zakładnikach Aleksandra Łukaszenki już od ponad 3 lat. Dlatego zapraszamy Państwa w czwartek 25 kwietnia o godzinie 19 wyrazić solidarność z niewinnie cierpiącym rodakiem. Akcja odbędzie się w skwerze przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku.
Są w tym rządzie same wampirzyce i alfonsy, same niemodne kiecki i oplute wąsy. Są w tym kraju gęby, tylko by śpiewały amen. Chwała najwyższemu, prowadź wodę na parlament. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć, tu trzeba krzyczeć. Ci, co jeszcze nie powstali, już się pokłócili, kto będzie najważniejszy przy stole na Wigilii. Sprawa ta jest prosta, przekaz oczywisty, świat nie umrze z przejedzenia, my umrzemy z nienawiści. Trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tu trzeba krzyczeć, krzyczeć, krzyczeć. Trzeba się drzeć. Trzeba się drzeć!
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Działalność Andrzeja Poczobuta na rzecz zachowania polskości na Białorusi przez wiele lat przeszkadzała władzom w Mińsku. Po raz pierwszy reżim łukaszenkowski chciał pozbawić wolności naszego rodaka w 2011 roku. Wtedy Polak został skazany na 3 lata kolonii karnej w zawieszeniu na 2 lata za zniesławienie Łukaszenki w swoich artykułach. Jednak obecnie Andrzej Poczobut znajduje się za kratami już od ponad 3 lat i nic nie wskazuje na jego szybkie uwolnienie. O tym, dlaczego dzisiejsza sytuacja lidera polskiej mniejszości na Białorusi jest bardziej skomplikowana niż 13 lat temu, rozważa dyrektorka organizacji Amnesty International Polska Anna Błaszczak-Banasiak.
Nie ulega wątpliwości, że reżim prezydenta Łukaszenki się radykalizuje i przykład Andrzeja Poczobuta, ale także wielu innych białoruskich dysydentów przetrzymywanych w koloniach karnych jest tego znakomitą ilustracją. To znaczy prezydent Łukaszenko niejako przerażony, przestraszony tym, co wydarzyło się w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich. Tym, w jaki sposób brawurowo, bohatersko społeczność Białorusi wystąpiła przeciwko fałszerstwom białoruskim, zdecydował się zradykalizować, zdecydował się na narzędzia i środki, po które wcześniej sięgał rzadziej i między innymi z tego powodu Andrzej Poczobut, przypomnijmy, dziennikarz, który został skazany tak naprawdę za korzystanie z wolności słowa, od 3 lat jest przetrzymywany w kolonii karnej, nie mamy z nim w chwili obecnej żadnego kontaktu, wiemy, że od zeszłego lata jest izolowany od innych więźniów, że spędził całe miesiące w tak zwanym karcerze, czyli w izolatce. Jest to forma dodatkowej kary, która została mu wymierzona z uwagi na to, że tak jak w całym swoim życiu, tak i w więzieniu jest po prostu osobą niepokorną.
Docierają do nas wiadomości, że w więzieniu na Andrzeja Poczobuta jest wywierana presja. Prawdopodobnie władze traktują go w szczególny sposób. Jak pani opisałaby warunki utrzymania działacza?
Więzienie w Nowopołocku, w którym znajduje się Andrzej Poczobut, jest znane z fatalnych warunków. Już sam fakt tego, w jakich warunkach więźniowie tam przebywają, jest w pewnym sensie dodatkową karą. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to właśnie, w jakich warunkach przebywa, ale także z kim. Pamiętajmy, że Andrzej Poczobut przebywa z pospolitymi przestępcami, co jest w pewnym stopniu dodatkowym uprzykrzeniem jego życia w więzieniu. Praktycznie nie dociera do niego korespondencja lub ta korespondencja jest znacznie ograniczona. Przez wiele miesięcy jest przetrzymywany w izolatce, izolowany nie tylko od innych więźniów, ale także nie ma możliwości kontaktu z rodziną, kontaktu z prawnikiem, ani z osobami, które także na Białorusi gorąco go wspierają. Więc jest to po prostu próba złamania dziennikarza, złamania bohatera, który do tej pory złamać się nie dał.
Czy potraktowanie Andrzeja Poczobuta przez białoruskie władze jest zgodne z prawem międzynarodowym, do którego między innymi zobowiązała się Białoruś?
Nie ulega żadnej wątpliwości, że już samo skazanie Andrzeja Poczobuta jest nielegalne i uderza w fundamentalne wartości, fundamentalne prawa i wolności człowieka. Andrzejowi Poczobutowi postawiono absurdalne zarzuty dotyczące zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, znieważenia prezydenta Łukaszenki. Przypomnijmy raz jeszcze, że Andrzej Poczobut wykonywał swoją pracę dziennikarską, taką pracę, do której zobowiązuje się każdy dziennikarz, decydując się na ten zawód. Korzystał z wolności słowa, korzystał z wolności mediów i z tego powodu, i tylko z tego powodu został skazany, więc już sam fakt tego skazania, zresztą w groteskowym procesie, który nie miał nic wspólnego z międzynarodowymi standardami, przecież dowody przeciwko Andrzejowi Poczobutowi absolutnie nie zostałyby zaakceptowane w żadnym szanującym się sądzie, ale także to, w jaki sposób na przykład mógł się bronić, bo jego prawo do obrony zostało praktycznie ograniczone, żeby nie powiedzieć wyłączone, powoduje, że nie możemy mieć żadnych wątpliwości. W przypadku Andrzeja Poczobuta podstawą podstawowe prawa i wolności obywatelskie zostały złamane.
Czy zdaniem Pani organizacje broniące praw człowieka mają jakiś wpływ na zmianę sytuacji działacza Związku Polaków na Białorusi?
Jestem przekonana, że mamy na to wpływ. Nie ma takiego rządu na świecie, na który nie da się wpływać. Nawet tacy autorytarni władcy jak prezydent Łukaszenka nie pozostają bez wpływu. To, co musimy zrobić i co staramy się robić także jako Amnesty International, to spowodować, żeby Andrzej Poczobut nie był więźniem anonimowym. To znaczy, żeby nie był anonimowy nie tylko dla świata, ale także, a może przede wszystkim dla białoruskiej administracji, dla białoruskiego więziennictwa. Powód, który za tym stoi, jest bardzo prosty. To znaczy więźnia anonimowego, więźnia, za którym nikt się nie upomina, nic nie chroni. Mamy świadomość tego, że władze na Białorusi są w stanie zrobić wszystko, bądź prawie wszystko, żeby uciszyć swoich przeciwników, a Andrzej Poczobut uciszyć się jak dotąd nie dał. Dzięki temu, że nie jest postacią anonimową, dzięki temu, że upominają się o niego setki, tysiące ludzi na całym świecie, między innymi w ramach na przykład maratonu pisania listów Amnesty International, nie jest postacią anonimową i znacznie trudniej jest po prostu go zniknąć. Takie sformułowanie, którego używamy wobec więźniów politycznych, którzy właśnie w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęli, stracili życie, czy też byli poddani torturom lub innemu nieludzkiemu traktowaniu albo karaniu. Więc po pierwsze jestem przekonana, że wszyscy możemy coś zrobić, bo możemy upominać się o Andrzeja Poczobuta, ale jestem też przekonana, że jest to olbrzymia rola dla polskiego rządu i że Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno być w tej sprawie aktywne, powinno negocjować z reżimem prezydenta Łukaszenki, upominać się o Andrzeja Poczobuta i że nie jesteśmy w tej walce bez szans.
Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie.
Już za chwilę w programie Z Naddniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać struktury Armii Krajowej na Polesiu. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o tym, co łączy brytyjską rodzinę królewską z kanałem augustowskim. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Świetliki oraz jego przebojowym utworem Opluty 44.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie z Naddniemnej Berezyny kontynuujemy poznawać struktury Armii Krajowej na Polesiu. Patrząc z perspektywy, można powiedzieć, że spośród okupowanych przez ZSRR województw kresowych, struktury konspiracyjne najsłabiej rozwinęły się właśnie na Polesiu. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej. Ponieważ konspiracja została niemal całkowicie zniszczona, należało rozpocząć budowę nowych siatek od podstaw. Co ciekawe, 31 lipca 1941 roku powstała na Polesiu konspiracyjna organizacja wojskowa nosząca nazwę Szaniec. Według Kazimierza Krajewskiego wywodziła się z Ruchu Narodowego. Jej organizatorami byli m.in. podchorąży podporucznik Zbigniew Słończyński, pseudonim Jaszcząb, Władysław Westwalewicz, pseudonim Płomień, Henryk Hołub, pseudonim Poręba, sierżant podchorąży Wiktor Hołub, pseudonim Kmicic i inni. Komendantem organizacji został podchorąży podporucznik Zbigniew Słończyński, pseudonim Jaszcząb. Głównym celem organizacji była bezkompromisowa walka z niemieckim okupantem i jego sojusznikami. Swoje cele organizacja realizowała przez prowadzenie działań propagandowych, wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Szczególnie istotną była działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza. Organizacja miała swoich ludzi m.in. w siedzibie Gestapo w Brześciu, czy w komendach i posterunkach Policji Pomocniczej. W miarę rozbudowy organizacji zwiększała się również agentura w niemieckich instytucjach. Wiosną 1942 roku, a więc w przededniu wcielenia Szańca w struktury Armii Krajowej, w jego skład w samym Brześciu wchodziło 250 ludzi. Co najmniej tyle wchodziło w skład struktur organizacji na prowincji. Do tego należy również doliczyć około 500 osób formalnie niezaprzysiężonych, ale ściśle współpracujących z organizacją. Ważnym elementem działalności organizacji była również walka zbrojna. W celu pozyskania jakże potrzebnego uzbrojenia organizowano wyprawy poszukiwawcze do zniszczonych i opuszczonych sowieckich umocnień oraz fortów wchodzących w skład Twierdzy Brzeskiej. Tą drogą udało się m.in. zdobyć stosunkowo dużą liczbę granatów ręcznych oraz amunicji. Czesław Hołub w wydanych po wojnie wspomnieniach napisał, że podczas jednej z wypraw z grupą kolegów spenetrowali jeden ze schronów znajdujących się w pobliżu sowieckich bunkrów. Zdobyto wówczas pistolet maszynowy, rewolwer, rakietnicę oraz sporą ilość amunicji. Najcenniejsze były jednak dwa CKM-y, umocowane na stałych podstawach, które udało się wymontować i przetransportować do konspiracyjnego magazynu. Zdobyte uzbrojenie posłużyło do przeprowadzenia akcji zbrojnych skierowanych przeciwko okupantowi. Warto w tym miejscu wspomnieć dwie głośne akcje likwidacyjne dokonane przez członków organizacji. Pierwsza z nich miała miejsce w październiku 1941 roku. Zlikwidowano wówczas groźnego konfidenta Gestapo o pseudonimie Ryży. Druga akcja miała miejsce w listopadzie 1941 roku. Zastrzelono wówczas oficera SD Weissa. Akcja miała spektakularny przebieg, ponieważ został on zastrzelony na schodach siedziby Gestapo w Brześciu. Po wykonaniu zadania żołnierze wycofali się bez strat. Co ciekawe, członkowie organizacji przeprowadzili skuteczną akcję dezinformacyjną, w wyniku której Gestapo było przekonane, że obie akcje zostały przeprowadzone przez angielski wywiad, a nie miejscowe polskie podziemie. Dzięki tym działaniom udało się uchronić miejscową ludność cywilną przed niemieckimi represjami. Organizacja starała się również oddziaływać na społeczeństwo Polesia, m.in. przez kolportaż prasy konspiracyjnej. Głównym organem prasowym był tygodnik Szaniec, wydawany w nakładzie 250 egzemplarzy. W skład redakcji wchodzili Władysław Westwalewicz Płomień, ksiądz Jerzy Urbanowicz Kapelan i Henryk Hołub, pseudonim Poręba. Za pośrednictwem Szańca oraz komunikatów radiowych kolportowanych wśród ludności cywilnej przekazywano informacje na temat przebiegu działań wojennych oraz działalności władz polskich na emigracji. Jeżeli chodzi o struktury okręgu polskiego ZWZK, to na początku niemieckiej okupacji nie przejawiały one specjalnej działalności. Latem 1941 roku przybył do Brześcia emisariusz komendanta obszaru Białystok Kmicic, który podjął pierwsze próby organizacji struktur konspiracyjnych. Jesienią tego roku do Brześcia dotarła również ekipa wysłana przez generała Stefana Rowieckiego. Jej członkowie nawiązali wówczas kontakt z resztkami struktur konspiracyjnych ZWZ, które przetrwały sowiecką okupację i w oparciu o nie rozpoczęli odbudowę okręgu polskiego ZWZ AK. O tym, jak dalej rozwijały się polskie struktury konspiracyjne na Polesiu, opowiemy Państwu w kolejnym programie z Naddniemnej Berezyny już za tydzień.
za jedną siną dalą druga dal. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Nienasycony w sercu głód, bo za jednym mocnym chłodem drugi chłód. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz. Niewytańczony wybrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nieuleczony uśnie ból, zapikonym czarnym królem drugi król. Niepocieszony mija czas, bo za jednym czarnym asem drugi as. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Niewytańczony wybrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nieuleczony uśnie ból, zapikonym czarnym królem drugi król. Czy warto było kochać nas? Może warto, lecz tą kartą źle grał czas. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy raz. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz.
Polskie podróże na Białorusi.
Kanał Augustowski, transgraniczny zabytek budownictwa wodnego, rok temu obchodził 200-lecie. Ale to z polskiej strony granicy, bo z białoruskiej dopiero w tym roku odbędą się jubileuszowe uroczystości. Niezależnie od daty, którą przyjmiemy za początek budowy kanału, oczekiwanym gościem jubileuszu mógłby być król Wielkiej Brytanii Karol III, bo jeden z jego przodków był bezpośrednio związany z budową kanału. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa. Dziś opowiem o tym, jak jest związana z Grodzieńszczyzną i białorusko-polskim pograniczem brytyjska rodzina królewska. Ale najpierw kilka słów o tej różnicy w jeden rok. Po polskiej stronie granicy świętowano 200 lat kanału w 2023 roku. Bo w 1823, dokładnie 15 czerwca, w Augustowie zjawił się podpułkownik, a później generał Ignacy Prądzyński, inżynier wojskowy, który zaczął badać tereny i przygotowywać projekt kanału. Same zaś prace ruszyły ponad rok później, w 1824. Stąd pomysł po białoruskiej stronie granicy, żeby świętować jubileusz w 2024. Skoro wyjaśniliśmy, skąd się wzięła ta różnica, możemy przejść do historii tego, jak pra-pra-pra dziadek króla Karola związany był z budową kanału. Tym przodkiem króla był polski generał Maurycy Hauke. Gdy w 1815 roku w ramach Imperium Rosyjskiego powstało autonomiczne Królestwo Polskie, sporą władzę uzyskali w nim dawni generałowie napoleońscy, którzy przysięgali na wierność cesarzowi Aleksandrowi I. Wśród nich był Maurycy Hauke, spolonizowany Saksończyk, który bohatersko walczył w szeregach powstańców Tadeusza Kościuszki, a w 1813 roku w ciągu 10 miesięcy dowodził bohaterską obroną twierdzy Zamość, obleganej przez Rosjan. W Królestwie Polskim Hauke dowodził korpusem inżynieryjnym i artylerią, a gdy pojawił się plan budowy kanału Augustowskiego, który miał połączyć Wisłę z Niemnem, organizację tego przedsięwzięcia powierzono właśnie mu. Hauke wybrał młodego oficera, Ignacego Prądzyńskiego, którego wyznaczył na projektanta kanału. Prądzyński miał podobno powiedzieć: jestem fortyfikatorem i nie umiem budować kanałów. Na co Hauke odpowiedział: nie mogę stanąć przed cesarzem rosyjskim i powiedzieć, że nie ma w Polsce ani jednego oficera, który nie mógł zaprojektować kanału. Odmówić młody oficer już nie mógł i wziął się za intensywne studiowanie zagranicznej literatury na temat budownictwa kanałów wodnych. Dalszy zaś los generała Haukego był tragiczny. W listopadzie 1830 roku w Warszawie wybuchło powstanie antyrosyjskie, znane jako powstanie listopadowe. Hauke, który był już wówczas ministrem wojny, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co planują powstańcy i próbował ich uspokoić. Był bowiem zdecydowanym przeciwnikiem powstania, pewny, że doprowadzi to tylko do wykrwawiania się kraju i nic nie przyniesie. Na wezwanie żołnierzy: generale, poprowadź nas, zaproponował, aby natychmiast wrócili do koszar i nazwał całe to przedsięwzięcie głupotą. Żołnierze rozstrzelali więc własnego generała na miejscu. Po klęsce powstania dwiema osieroconymi córkami generała zaopiekowała się żona cara Mikołaja I, Aleksandra. Stały się jej dworkami, damami dworu. Na jedną z sióstr, Julię Hauke, zwrócił uwagę Aleksander von Hessen-Darmstadt, brat księżniczki Marii, żony przyszłego cesarza rosyjskiego Aleksandra II. Była to prawdziwa miłość, ale car nie chciał zaakceptować tego związku. Dlatego von Hessen porzucił służbę w armii rosyjskiej i wraz z ukochaną wyjechał do Austrii. Tam rodzina zamieszkała w mieście Battenberg i uzyskała tytuł książąt Battenberg. Tak Aleksander i Julia stali się założycielami dynastii, jeden z przedstawicieli której stał się nawet księciem Bułgarii. Przed I wojną światową część Battenbergów już mieszkała w Wielkiej Brytanii. I w 1917 roku za namową króla Jerzego V zmieniła nazwisko na angielski odpowiednik Mountbatten. Jeden z wnuków Julii Hauke i Aleksandra von Hessen, Louis Mountbatten, był admirałem brytyjskim i ostatnim wicekrólem Indii. Podobno to właśnie on zapoznał księżniczkę Elżbietę, przyszłą królową Elżbietę II, ze swoim siostrzeńcem Filipem Mountbattenem, jej przyszłym mężem i praprawnukiem budownika kanału augustowskiego, polsko-saksońsko-francusko-rosyjskiego generała Maurycego Hauke. Ich syn, król Karol III, obecnie panuje w Wielkiej Brytanii i innych królestwach wspólnoty narodów. Byłby więc niewątpliwie dostojnym gościem na uroczystościach jubileuszowych w Augustowie. Na tym kończę swoją dzisiejszą opowieść. Do usłyszenia w kolejnych programach.
Dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość i trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej panience, opluć chcą ją podli spoczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści. ludzi utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale barabam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń. Znów zapadłem w nią jak w toń. Pięknie się stara, kosi pieniądz, ma jaguara, a trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust.
Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Świetliki oraz jego przebojowym utworze Opluty 44. Świetliki to polska grupa muzyczna, zaliczana do nurtu alternatywnego rocka, poezji śpiewanej i piosenki literackiej. Wokalistą jest, posługujący się charakterystyczną manierą melorecytacji, poeta Marcin Świetlicki, który założył zespół wspólnie z muzykami krakowskiej formacji Trupa Wertera Utrata. Świetliki wykonują utwory z tekstami głównie jego autorstwa. Współliderami grupy są Świetlicki i Grzegorz Dyduch. Zespół wydał do tej pory 7 płyt długogrających: Ogród Koncentracyjny 1995, Cacy Cacy Fleisch Machine 1996, Perły przed Wieprze 1999, Złe mi się 2001, Las Putas Melancholicas 2005, Sromota 2013 oraz najnowsza Wake Me Up Before You Fuck Me. Debiutancki album stał się dla wielu słuchaczy tak zwanym dziełem kultowym. W istocie zawiera on wiele piosenek, które stały się przebojami, na przykład Olifant, Nieprzysiadalność, Pogo, Opluty, Przed wyborami, Świerszcze. Niemniej należy przypomnieć, że pierwsza płyta spotkała się w kręgach krytycznych z nieufnym podejściem i była traktowana jako wybryk artystyczny. Dopiero wydany rok później drugi album Cacy Cacy Fleisch Machine, mroczniejszy i dojrzalszy brzmieniowo, zapewnił Świetlikom pełne obywatelstwo na polskiej scenie muzycznej. Melodeklamację Świetlickiego zaczęto traktować na równi z powszechniejszymi sposobami wokalnej ekspresji. Płyta Perły przed wieprze była efektem chwilowej fascynacji cięższym graniem i jednocześnie świadectwem kryzysu rockowego idiomu jako metafory ciężkiej fizycznej pracy. W 2001 roku Świetliki przeszły do wytwórni Universal Music Polska. W tym samym roku wydano Złe misie z gościnnym udziałem Kasi Nosowskiej i Lecha Janerki. Mniej tu gitarowych melodii, struktur piosenkowych, a więcej eksperymentu. Album ceniony przez koneserów mniejsze wrażenie zrobił na szerszej publiczności. Obecność wielkiej gwiazdy ekranu Bogusława Lindy jako pełnoprawnego wokalisty na płycie Las Putas Melancolicas wywołała żywe zainteresowanie publiczności i mediów. Pochodząca z albumu Finlandia, liryczna pieśń o kameralnie apokaliptycznej i uniwersalnej wymowie, to zapewne najbardziej popularny utwór Świetlików. W 2011 roku do grupy dołączyła grająca na altówce Zuzanna Iwańska, następnie w połowie 2012 roku zespół rozstał się z gitarzystą Arturem Gasikiem, rozszerzając jednocześnie skład o grającego na instrumentach klawiszowych Michała Wandzilaka. Po 8 latach artystycznej hibernacji w 2013 roku Świetliki wydają płytę Sromota. Prawie 3 godziny muzyki czynią Sromotę największym dokonaniem zespołu. W 2020 roku ukazała się najnowsza płyta Wake Me Up Before You Fuck Me, która otrzymała nagrodę Fryderyka 2021 za najlepszy album w kategorii Album Roku Alternatywa. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Ogród Koncentracyjny z 1995 roku. Przed Państwem zespół Świetliki, Opluty 44.
Któregoś dnia to miasto będzie należeć do mnie. Na razie chodzę, chodzę. Na razie patrzę. Na razie swój nóż ostrzę. Wkładam, zdejmuję. Kastet. Opluty. Opluty. Napluli mi na plecy. Nic o tym nie wiem. Chodzę po mieście. Chodzę po mieście. Planty. Szewska. Rynek. Chodzę po mieście. Rynek, Szewska, planty, opluty, opluty, opluty. Opluty, 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 opluty. Któregoś dnia to miasto będzie należeć do mnie. Na razie chodzę, chodzę, patrzę. Na razie nic. Któregoś dnia rzeką Wisłą przypłynie statek piratów. O 5 masztach, 20 armatach i zapytają, kto. który to Świetlicki. A ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, 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 tamtą, tamtą, tego sprzątnąć, sprzątnąć, tamtą, tą, wszystkich, wszystkich. Kraków i Nowa Huta, Sodoma z Gomorą, Gomorą, Sodomy do Gomory. Jedzie się tramwajem, chodzę po mieście, chodzę po mieście, opluty, opluty, opluty. Pu, pu.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 8.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Hey, może bym ci dał.